Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara Momot. Z nami od tego momentu jest ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec, a studio opuszcza ojciec Grzegorz. Mój ojcze, dziękujemy za posługę. A my zaczynamy nasze spotkanie, drodzy Państwo. Dzisiejszy temat to niewidzialny klasztor Jana Pawła II. A naszym gościem jest ojciec Julian Piotr Ilwicki, karmelita. Jest nasz gość już z Labi. Halo?
Tak, szczęść Boże wszystkim słuchającym i wszystkim prowadzącym ten program.
A szczęść Boże, ojcze. Powiedziałam Julian Piotr. Nie wiem, co najpierw powinno być, bo Julian to jest zakonne, a Piotr to jest
Tak, jest zakonne. Tak. Jestem z,
to jaka kolejność powinna być?
W kontakcie
być?
Na razie. Żyję w diecezji Fréjus-Toulon we Francji,
no właśnie,
jako ksiądz diecezjalny, ale za 4,5 roku wracam do prowincji warszawskiej Karmelitów Bosych. Mm.
Już ojciec powiedział jakoś to, co myślałam, że będzie dłuższym wywodem, ale chciałabym jeszcze pokontynuować to, co ojciec zaczął, a mianowicie posługa we Francji, diecezja Fréjus-Toulon.
Tak, Fréjus-Toulon, diecezja bardzo żywa, tak. Prowadzona przez biskupa Dominika Rela.
Tak.
Teraz jest tam komisja papieska, która sprawdza, czy wszystko gra. Jest bardzo dużo różnych zgromadzeń, dużo różnych pomysłów.
Zaraz będziemy troszeczkę, może tego dotkniemy, ale to jest diecezja na tak zwanym Lazurowym Wybrzeżu, prawda?
Tak, to jest południe Francji. Tak. Między diecezją w Nicei, a w Marsylii.
Tak, parę lat temu jeszcze ojciec był proboszczem takich dwóch miasteczek. Bardzo
Le
blisko
morza.
Plan de la Tour i La Garde-Frenet. A teraz,
tak, tam,
jak
gdzie
się
właśnie żył ten Marcial Codunas.
Tak, tak. Diakon. A jak się nazywa teraz to miejsce, w którym ojciec mieszka?
Teraz mam trzy takie maleńkie parafijki. Figanière, Château Double i Montferrat, niedaleko miejscowości Draguignan.
Tak, Draguignan, taka bardziej znana może miejscowość. Znana ze względu na dzisiejszego bohatera właściwie naszej audycji, ale jeszcze wrócę, proszę ojca, do naszych tutaj kontaktów w radiu, bo ojciec był czas z 15 lat temu, albo może dawniej, że ojciec tu często bywał w tej audycji, w radiu, w ogóle w Radiu Maryja, wtedy, kiedy był po misji w Rwandzie. Proszę powiedzieć troszeczkę o swojej takiej drodze duszpasterskiej, bo to bardzo ciekawe.
Jako chłopak 8-letni poczułem powołanie do życia w kapłaństwie.
A ja bym chciał od Rwandy.
W Rwandzie byłem w 85 już po święceniach kapłańskich i 3 miesiącach w Belgii,
tak,
gdzie zaczęliśmy pracę, najpierw była nauka języka Ikinyarwanda, potem praca w parafii Rugango, gdzie kiedyś wcześniej byli benedyktyni, teraz są tam diecezjalni księża rwandyjscy. Był tam taki bardzo dzielny z Marycu Gualbert, który zbudował klasztor benedyktynów i benedyktynki tam są również, też mają klasztor swój. Odwiedzałem tam chorych. Zajmowałem się Abakuru Binama, czyli liderami grup rodzin, od 25 do 30 rodzin, które spełniają różne funkcje duszpasterskie, ekonomiczne, pomoc wzajemną, również alfabetyzacji. Wszystko, co można, żeby Kościół funkcjonował, taka wspólnota stara się wypełniać.
Tak. I trafił.
Były też katechumenaty, tak. Zajmowałem się również katechistami, szkołami. Tam były 4 szkoły podstawowe, teraz doszła jeszcze szkoła średnia, właśnie w Gachundze, gdzie w 1910 roku zginął raniony śmiertelnie misjonarz, ojciec biały, Lupias.
Proszę ojca, i był, ponieważ ja muszę troszeczkę pośpieszać, bo mamy tak. Przed sobą duży temat i trudny, ale jednak chciałabym, żeby radiosłuchacze jakoś tak ojca zobaczyli może bardziej. Był w Rwandzie, był ojciec w tym czasie, kiedy były tam te straszne wydarzenia. Może dwa słowa na ten
pokoju, 4 lata wojny.
Tak.
Przygotowywałem się do tej wojny też, żeby w komunikacjach z ludźmi jakoś sobie radzić. Co na szczęście udało mi się w jakiś sposób w tym stylu, że nie zginąłem marnie.
No ale był ojciec już na granicy. Ja przeczytałam książkę właśnie wczoraj, przedwczoraj i stąd jestem na bieżąco. Przypomniałam sobie te ojca dzieje, bardzo dramatyczne. Po Rwandzie wrócił ojciec do... Przepraszam, że ja tak troszeczkę kieruję, ale bardzo zależy proszę. Mi na czasie. Po Rwandzie wrócił ojciec do Francji. To dla mnie jest bardzo... Pamiętam, kiedy ojca spytałam kiedyś, dlaczego ojciec był w tej pustelni po Rwandzie we Francji, w Rocabrinu.
No chciałem symbolicznie po 9 latach, przynajmniej 9 miesięcy spędzić w pustelni.
Tak.
Jako pustelnik w ciszy, po tych wszystkich tragediach, modląc się, wyłączony z wiru życia czynnego, w towarzystwie kilku braci pustelników. I to było ważnym doświadczeniem.
Nie sposób było z tym dalej żyć, z tymi obrazami pewnie, tak?
Bez takiego, szczęście jak gdyby... kazali mi ciąć drzewa, biegać, mm-hmm. żebym się fizycznie wyżył, ten gniew z siebie jakoś wydobył,
no
bo jednak byłem bardzo zabuzowany tym gniewem.
Proszę ojca, to ja znowu spytam, ponieważ ojciec użył tego słowa, a pamiętam może z 15 lat temu czy 10 ojciec, kiedy spytałam, co ojciec tam robił i tak dalej, ojciec wtedy powiedział, że wyzbywał się ojciec z gniewu. Proszę powiedzieć troszkę na temat tego gniewu, bo ja jednak widzę jakieś analogie z tą sytuacją, którą my teraz przeżywamy, patrząc na walczącą Ukrainę.
Niektórzy przeżywali duży smutek, niektórzy przeżywali strach. Ja przeżywałem gniew, bo można było wstrzymać to ludobójstwo, ale widocznie, krótko mówiąc, możni tego świata zarządzili inaczej rozegranie sytuacji rwandyjskiej.
Mm-hmm.
I kiedy doszło do masakr, wycofały się wojska interweniujące europejskie. Dopiero później, kilka miesięcy, Francuzi wkroczyli do akcji z taką interwencją jednego generała Dziuę, miałem okazję go poznać, żeby nie doszło do większych
Ale mimo to zginęło 4 miliony ludzi.
Na tę niesprawiedliwość ludzką, światową, opuszczenie ludu powodował, że trudno było mi się z nim sobie poradzić.
Tak. Później po pobycie w Rocabrin, w pustelni, był ojciec 2 lata w Rosji. To
tak,
też
jak skończyłem w Rocabrin, to jeszcze 4 lata studiowałem w Paryżu.
Aha,
na różnych uniwersytetach,
mm-hmm.
różnych takich ośrodkach, żeby trochę podszkolić się w ewentualnej mediacji, terapii, pomagać w pojednaniu, ale potem przełożeni zadecydowali inaczej. I 2 lata spędziłem w Rosji. W 99 do 2001 byłem w diecezji saratowskiej, to jest południowa część Rosji. Tam zginęło w ciągu tych 2 lat 8 misjonarzy.
Tak.
Także też było niebezpiecznie, ale ja miałem szczęście, że przeżyłem to spokojnie i ludzie byli bardzo mili. W naszych parafiach było ponad 10 narodowości. Na mszy świętej odmawialiśmy Ojcze Nasz w każdym z tych języków.
Mm-hmm. Ojcze, później ojciec wrócił do Polski. To, co powiedziałam na początku audycji, zajął się ojciec tutaj taką pracą, wspomaganiem ludzi, którzy mieli problemy z zakresu
tak, bo...
duchowości, życia psychicznego razem z panem doktorem Dziekanem, Krzysztofem Dziekanem i panią
psychiatrą,
psycholog,
panią Kukłowicz, Kasią psychologiczną.
Kasią Kukłowicz. Byli państwo tutaj kilkakrotnie.
6 lat głosiliśmy takie rekolekcje, tak. Warsztaty 4-dniowe dla osób ze schizofrenią, z depresją, dla małżonków z trudnymi komunikacjami i dla osób, które przeżywały żałobę. to razem wszystko wzięte, przewinęło się około 350 osób, powodowało, że te moje studia francuskie nie poszły na marne.
No właśnie, tak.
Tak. Mhm.
Tak, ojcze, dziękuję bardzo. Przejdźmy teraz do Francji, do parafii tej pierwszej, do tych dwóch pierwszych miejscowości, w którym ojciec
tak,
był.
Tak, no,
i do Poznania,
kiedy
tak.
Do Poznania
Marsjala.
Biskup Dominik Re powiedział, tu jest Marsjal Kodu, któremu wtedy jeszcze nie święty, teraz już ogłoszony świętym oficjalnie, Jan Paweł II dał intuicję założenia niewidzialnego klasztoru, czyli pewnej instytucji, która jest raczej ruchem nieformalnym osób modlących się,
tak, ojcze,
ofiarujących swoje modlitwy.
Tak,
głównie za powołania, ale również w duchu za rodziny, za kapłanów, za kościoły.
Ojcze,
za osoby...
zaraz o klasztorze, bo ja bym chciała bardzo dokładnie wypytać ojca o klasztor, a chciałabym prosić ojca, żeby powiedział ojciec o samym Marsjalu Kadu, diakonie, nieżyjącym już niestety.
Był piekarzem i ciastkarzem, zwłaszcza cukiernikiem. On studiował 12 lat w Paryżu, w Szwajcarii i jego ciasta, jeżeli miałem okazję je zjeść, to naprawdę była bajka.
Myślałam, że studiował duchowość, a ojciec mówił
on
ciasta.
Duchowość zaczął studiować, kiedy modląc się, bo modlił się regularnie nocami, bo pracował też nocami, ale miał około północy wolny czas i spędzał godzinę czy dwie przed Najświętszym Sakramentem. I tak się złożyło, że w dniu pogrzebu Jana Pawła II, jakby Jan Paweł II z tego Najświętszego Sakramentu wychodząc, wszedł mu do serca i zobaczył taką belkę, która miała oznaczać cały świat, ale chwiejący się w posadach. I nagle pojawiły się dwa takie słupy wsparcia.
Dwa filary, tak.
Filary, które złożone były z małych dzieciątek.
Jeden filar, lewy, to były małe dzieci, tak? Ofiary aborcji.
Tak, a prawy to osoby starsze, niepełnosprawne, więźniowie, chorzy, samotni.
Jak to Marsjal nazwał, to były osoby klauzurowane tak zwane, to znaczy wyizolowane.
No bo to była klauzura zamknięcia właśnie czy w celach więziennych, tak. Czy w swoich pokojach, czy w swojej samotności. Osoby słabe, które nie wychodziły do innych, czy te dzieciątka, które zostały w jakiś sposób...
Tak, proszę ojca, jeżeli ojciec pozwoli, to ja, żeby to było takie czytelne dla radiosłuchaczy, to ja odwołam się do tego, do ojca słów, bo diakon Marsjal Kodu to swoje dzieło, czy tą swoją intuicję, opisał w książce Niewidzialny klasztor Jana Pawła II. Ojciec, oczywiście to Marsjal Kodu to Francuz, ojciec przetłumaczył tę książkę na język polski. I
tak.
Sięgam do słów ojca, słów od tłumacza. I ojciec bardzo pięknie tutaj mówi o tym, czym jest ten klasztor. Czym jest? Ja tylko przeczytam kilka zdań.
Proszę
ojciec,
bardzo, pani Basiu.
Poproszę, żeby ojciec to rozwinął, dobrze?
Tak.
Tak? Marsjal odkrył, że Kościół potrzebuje daru ze strony ludzi słabych, cierpiących, niepełnosprawnych. Takiego daru, jakim był sam papież Jan Paweł II, szczególnie pod koniec życia, który ujawnił światu swoje ograniczenia, słabości związane z chorobą. W całej tej idei klasztoru, to już ode mnie słowa, przewija się myśl Jana Pawła II, prawda?
Tak, Jan Paweł II, i to jest ciekawe, trafił pod strzechy zwykłych domów na świecie dzięki tej intuicji, którą Marsjal otrzymał, że całe jego nauczanie o wartości ludzkiego cierpienia ofiarowanego, przeżowanego z Chrystusem, życia zawierzenia Bogu, z całego swojego życia oddania za innych, to wszystko jest praktykowane, a zaczął Marsjal praktykować głównie z osobami starszymi, opuszczonymi.
Tak, ojciec
które
tu pisze, że
życia.
Odwiedzając komunią świętą chorych i cierpiących, Marsjal Kodu, z niezwykłą doszedł do wniosku, że to wszystko, co Ojciec Święty mówi na temat chorych, cierpiących, odnosi się do osób, które Ojciec Święty uważa za bezcenne w Kościele.
Tak. Jest mnóstwo cytatów z Ojca Świętego. Francuzi też wydali niektóre fragmenty z nauczania, gdzie ofiara, zresztą to jest też serce życia Kościoła, ofiara Chrystusa, w której bierzemy udział, ale zgodna z wolą Bożą.
Tak.
Jeżeli żyjemy wolą Bożą, żyjemy w pokoju. Jeżeli nawet cierpimy, odczuwamy radość i głębokie wsparcie Boże. Także nie jesteśmy samotni. Jego żona, która stała się wdową rok temu, mówi, że nie płacze, bo czuje obecność męża Marsjala, czuje obecność swojej mamy, którą niedawno pochowała miesiąc temu i czuje obecność świętych obcowania. Ci ludzie nie znikają gdzieś, nie wyparują, ale są z nami. I też niewidzialny klasztor w tym wymiarze eucharystycznym obecności Bożej mówi, że jesteśmy komunią, jesteśmy jedynością i przeżywamy to razem wszyscy.
Tak.
A przeżywamy ofiarując właśnie to, co dla nas jest niby trudne, ale potem staje się lekkie, jak mówi Pan Jezus, moje brzemię jest słodkie, mój ciężar lekki.
Ojcze, jeżeli Ojciec pozwoli, to następny cytat już ze słów Marsjala, to nie jest cytat Ojca Świętego, bo jak Ojciec sam powiedział w tej książce o niewidzialnym klasztorze, jest bardzo dużo odniesień do myśli Jana Pawła II. Natomiast Marsjat pisze, niewidzialny klasztor wzywa wszystkich, to znaczy chorych i cierpiących, do podjęcia swoistej misji. Nie chodzi w niej o to, by wynosić cierpienie na piedestał, by nie szukać ulgi w bólu, ale o to, by w cierpieniu, takim jakie nas dotyka, jednoczyć się z tajemnicą miłości Chrystusa. To zjednoczenie z Chrystusem przekształca cierpienie każdego człowieka w taki sposób, że staje się ono źródłem łaski błogosławieństwa dla tej samej osoby, dla Kościoła i dla świata. To jest chyba istota klasztoru, prawda?
W tej książce o duchowości Jana Pawła II, wydanej po francusku, autorzy wybrali fragment, kiedy Jan Paweł II opisuje swoje wizyty u dawnego powstańca warszawskiego, unieruchomionego w łożu, chyba sparaliżowanego, który mu mówi, jestem najszczęśliwszym na świecie. Że to wszystko, co wydaje się stratą, dla niego jest zyskiem. On przeżywa, tak jak Chrystus przykuty do krzyża, przeżywa wartość zbawienia, wartość ludzkiego istnienia, które w tym takim opuszczeniu wydawałoby się zniszczeniu, jednak jest przetwarzane, przemieniane.
Mm-hmm.
I to jest tajemnica. Nie wszyscy to zrozumią, nie wszyscy pojmą tego rodzaju podejście. Niemniej to jest serce życia Kościoła.
Tak.
Właśnie.
Ojcze, a porozmawiajmy teraz o tym, jak w praktyce oddziałuje niewidzialny klasztor. Jak tam najpierw wtedy, kiedy ojciec był blisko Marsjala, razem współpracowaliście. Jak to się odbywało? Jak to odbywało się docieranie czy kontakt z osobami z chorymi, niepełnosprawnymi?
Mieliśmy okazję wiele osób przyjąć u nich w domu. Odprawiałem tam mszę świętą.
Przyjąć do klasztoru, tak?
Do klasztoru niewidzialnego. Oni wypowiadali modlitewkę zobowiązującą do ofiarowania się dla rodziny, że są tym ogniem płonącym miłością w świecie, który przemienia.
Mam tutaj ten akt poświęcenia
sumienia.
Się niewidzialnym.
Tak.
Tak, klasztor.
I było wiele osób, świadków, którzy też później podpisywali. Ktoś robił zdjęcie, wklejał do albumu, żeby była też dokumentacja.
A więc formalne przyjęcie, tak jak do zgromadzenia.
Tak. Jak do, to jest rodzina właśnie osób, tych członków konsekrowanych, wypowiadali swoją konsekrację, czyli zaangażowanie, że całe swoje życie, tchnienie, działania, słowa, wszystko czym są, kim są, co robią, ofiarują z Chrystusem, z Maryją, dla przemiany świata miłością.
Ale
i do dzisiaj chodzę też do domu starców i przed, na początku mszy świętej odmawiamy ten akt poświęcenia się. Jest wyjątkowa atmosfera skupienia, ciszy. Ci ludzie rzeczywiście przeżywają, no bo są albo przykuci do łóżek, albo do wózków inwalidzkich, albo już ograniczeni w swoich możliwościach, bo mający około 90-100 lat, a jednak sercem pałającym miłością, wiarą, zaufaniem, zawierzeniem.
Tak. Proszę ojca, Marcial Kodu, diakon, ten człowiek, który, dzięki którego intuicji powstał niewidzialny klasztor, był bardzo aktywny, bardzo, powiedziałabym, z wielkim oddaniem służył osobom klauzurowanym, jak to on mówi, odizolowanym od społeczeństwa, ale w pewnym momencie w swojej książce, właśnie w tej książce na temat klasztoru, pisze takie słowa, które mnie specjalnie ujęły, proszę ojca, bo myślę sobie, że proponując, mówiliśmy, że osoby chore mają specjalną misję do spełnienia, ale myślę, że proponując choremu misję, tak trudną misję, to jest bardzo trudno komuś, kto cierpi, powiedzieć. Nie wiem, może ma ojciec inne doświadczenie, ale ja sobie myślę, że byłabym bardzo, bardzo nieśmiała, gdybym miała komuś powiedzieć, żeby ofiarował swoje cierpienie w jakiejś intencji. Co ojciec na ten temat?
Tutaj muszę od razu się ustosunkować. Jest Polskie Apostolstwo Chorych.
Tak, tak.
Jest cisi, współpracownicy krzyża.
Tak.
Są duchowości, które opierają się na przemyśleniu,
na
przemodleniu,
tym samym założeniu właściwie.
I jeżeli idziemy do takich osób, po prostu jesteśmy.
Mm-hmm.
Niewiele się mówi. One też nie potrzebują żadnych tam jakichś doktryn, nauczania. Po prostu kontakt, może też ważne jest w niewidzialnym klasztorze, Chrystus jest tym, którego odwiedzają i ten, który odwiedza.
Mm-hmm.
Czyli jest ta nieustanna wymiana Boga między odwiedzającymi, odwiedzanymi, tak jak w Trójcy Świętej, nieustanne
oddziaływanie.
Oddziaływanie ojca,
tak,
na syna,
mm-hmm,
syna na ducha, ducha na ojca i syna. I to wszystko jest też w naszych kontaktach. Życie Boże, życie miłości Bożej, Bożego miłosierdzia, Bożej światłości, Bożego pokoju. I wtedy ofiara nie jest,
tak,
w tym złym znaczeniu czymś, co człowieka deprecjonuje, ale właśnie go uszlachetnia.
Tak, ojcze, dzięki, że ojciec tak to wytłumaczył, bo ja zawsze pytam, bo ojciec wie, że w tych audycjach różne organizacje samopomocowe, wspierające się wzajemnie, osób chorych, niepełnosprawnych i tak dalej, są gośćmi, ale zawsze pytam o to, jak powiedzieć o sobie, jak wskazać taki kierunek osobie, która naprawdę cierpi. I ojciec tu, no przynajmniej tak zrozumiałam, że ważna jest obecność, ważny jest kontakt, ważna jest bliskość. I wtedy w tej bliskości można pewne kierunki wskazywać, prawda?
My pozostawiamy Pana Boga, żeby przez nas działał.
Tak.
W Marcjala książce są też te modlitwy. Zanim uda się do kogoś, ofiaruję: Panie Jezu, bądź moim wzrokiem, słuchem, widzeniem, mową, chodzeniem, dotykaniem, obcowaniem, żeby to wszystko było Twoim działaniem, a nie moim.
Tak.
Czyli wyzbywamy się siebie, zostawiamy miejsce Bogu w nas.
Tak. Ojcze, ja podejmując ten wątek, chciałam zacytować słowa Marcjala, które mnie bardzo ujęły, które są w tej książce o niewidzialnym klasztorze. W takim rozdziale niemożliwa misja. I Marcjal pisze tak: mogłem stać się misjonarzem wśród ciężko chorych dopiero wtedy, gdy uświadomiłem sobie, że dla mnie ta misja jest niemożliwa. Nie jestem do niej zdolny. Jak mam na przykład powiedzieć mocno cierpiącej osobie dzień dobry, gdy przecież jest on dobry tylko dla mnie, ale niekoniecznie dla niej. W obliczu cierpień ludzi chorych jesteśmy bezbronni. Co powiedzieć? Co zrobić? Nie znajduję odpowiednich słów. Jestem w żałosnym stanie, biedaczysko. I teraz to najważniejsze zdanie, o którym już ojciec powiedział. Pozostaje mi tylko zwrócenie się o pomoc do Pana.
I to jest prawda?
Tak.
I to jest prawda, jeżeli jakikolwiek apostoł Boży idzie, bo posłał go Pan Jezus i Pan Jezus przez niego działa, to działa. Trwajcie we mnie, ja w was będę trwał. I to jest, no właśnie, jakiś tam poziom naszego również życia wiarą, na naszej dojrzałości ludzkiej, ale i tej Bożej. I wtedy Pan Bóg działa.
Tak. Ojcze, za chwileczkę oddamy głos radiosłuchaczom, bo już jest godzina 13:27 minut. Ale jeżeli można, to chciałabym, żeby ojciec jeszcze powiedział o tym, jak, bo Marsjan nie żyje, przed rokiem zmarł niestety, jest jego żona Chantal i też jej droga jest niezwykła, prawda, bardzo ciekawa, ale nie będziemy o tym mówić. Ale jak, co robicie, co, żeby ta idea
po klasztoru... śmierci Marsjala w jakiś sposób niewidzialny klasztor zamilkł, bo on miał 800 z hakiem audycji w ciągu lat, czy 12 lat. Był bardzo czynny, co dzień spędzał 4 godziny średnio przy telefonie w kierownictwie duchowym z osobami opuszczonymi, chorymi, słabymi, starszymi i teraz tego rodzaju działalność zanikła. My takiego charyzmatu nie mamy, nie praktykujemy. Były propozycje, żeby założyć stronę internetową, żeby działać też trochę przez te sieci komunikacyjne współczesne, jak Skype, WhatsApp i inne.
Tak, to by musiały to być osoby młodsze też w tym wszystkim. Tak.
Chantal zgodziła się przejąć po Marsjalu rolę takiej...
liderki.
Można powiedzieć tak. strażniczki. Mm-hmm.
Tak.
No tylko, że później te detale będziemy musieli dogrywać jeszcze z biskupem naszymi między nami, na czym to strażnictwo polega, żeby ten charyzmat, cichość rzeczywiście spełniały swoją rolę, bo Marsjal się specjalnie nie afiszował i to też nie jest rolą niewidzialnego klasztoru trąbić, że my tu się ofiarujemy, kto chce, niech się z nami ofiaruje, niech świat tutaj tętni tym właśnie ofiarniczym gestem. Jest to nieformalne, skromne, dyskretne. Jest wiele osób, które na przykład nie mogą przez żaden telefon komórkowy rozmawiać, bo są chore na te wszystkie rodzaje oddziaływań tych internetowych czy telefonicznych. Także słuchają co najwyżej radia lub przez telefon zwykły, domowy, mogą się odezwać. Ale jest większość takich, którzy są naprawdę opuszczeni i do nich nic nie dociera. Czasami radyjko otrzymają. Wypowiadamy się raz na miesiąc w takiej audycji. Odwiedziliście mnie w trzeci wtorek miesiąca wieczorem około 6:00. I również wiele osób chce, żeby się za nie wstawiać modlitewnie. Czyli również charakterystyką niewidzialnego klasztoru jest ofiara wstawiennicza za innych. I rzeczywiście Chantal po śmierci męża otrzymała dar modlitwy wstawienniczej i z uzdrowieniami. Także opisała kilka przypadków osób chorych na raka, na inne choroby, którzy z tych chorób wychodzili i później dawali świadectwo. Kiedy się z nimi spotykała, nie wiedziała, czy są wierzący, to mówiła, że pense à vous. Kiedy wiedziała, że są wierzący,
myślę,
że prie pour vous. Myślę o was albo modlę się za was.
Tak.
My również. Jest dużo osób, które nic nie mówią, a modlą się po cichu. Idą, widzą, coś się dzieje, ofiarują. I potem się to wszystko dzieje. Na przykład w naszej parafii taki Raymond Milewski, który stwierdził raptem, że już chyba od tego świata zejdzie, bo mu pękła okrężnica, żona poprosiła, żebyśmy się pomolili za męża, bo co sobie zrobi sama, więc go tam w szpitalu otwarli, zamknęli, powiedzieli, słuchajcie, do hospicjum, niech sobie spokojnie dogorywa, podłączyli go pod kroplówkę, a po kilku dniach stwierdzili, że może on już być operowalny. A my modliliśmy się w tym czasie z Kataliną, z Marie Françoise, z Colette i z jej, jego żoną Lilianą. Także Pan Bóg wysłuchuje. No też ten Raymond, który lubi oglądać niebo, mówi, że nie będę mógł tak lecieć z galaktyki na galaktykę, bo to trzeba milionów lat świetlnych. Mówi, Raymond, jak osiągniemy wymiar boski, myk, myk, już jesteśmy na innej galaktyce. Teraz on mówi, tak, jak umrę, to już będę tak myk, myk, z galaktyki na galaktykę.
Tak. Ojcze, dziękuję bardzo. Chciałam jeszcze spytać, bo teraz ojciec jest przez kilka dni w Polsce, stąd mamy możliwość rozmowy z ojcem. Właśnie niepokoiłam się, że ojciec, bo przyjeżdżając do Polski, zaraz ojciec złapał jakąś nie, grypę, nie, ale jakieś tam przeziębienie.
No w Polsce jestem do jutra rana. No musiałem załatwić zwykłe formalności dowodu osobistego, przy okazji tam takie drobne zdrowotne interwencje pijawkowe.
Niech ojciec nie opowiada, bo ja ojciec wie, że nie mogę słuchać o pijawkach.
No dobrze, tego nie będę opowiadał tak w detalach. Powiem tylko tyle, że tutaj działa ojciec Robert w Poznaniu, odpowiedzialny za niewidzialny klasztor. Moja braceniczka, również Ania, w diecezji ełckiej próbuje biskupa Jerzego przekonać. Także jak będzie okazja, też będziemy rozwijali ten temat.
No właśnie, chciałam o to zapytać, na ile w Polsce, ale już ojciec odpowiada, że...
No, próbowałem też przekonać księdza Romana, który jest kapelanem Polaków w diecezji Fréjus-Toulon. On ma inne jakieś orientacje. Niemniej kilka osób zainteresowało się, wzięło książkę czy CD, bo jest ta książka również wydana w audiobooku przez współbrata Bertolda, tam wypowiadał się aktor Adam Gromadzki, pani Marczewska Teresa.
Myślę,
to zostało
ojcze,
nagrane.
Ojcze, ta książka jest nadal, bo ja ją widziałam nawet w księgarni, ją można kupić jeszcze do...
Nie wiem, czy jeszcze można kupić, chyba, że gdzieś tam ktoś ma. Prosiłem braci, żeby dodrukowali. Nie wiem, jakie mają trudności w dodrukowaniu, jakie są problemy Salwatorem, który wydał po raz pierwszy. Niemniej jest to coś cennego. Kiedy dałem takiej młodej wdowie, młodej, bo jej mąż zmarł dwa miesiące temu, mając 99 lat, a ona 95 ma, napisała 10 książek różnych powieści i dałem mi do przeczytania Niewidzialny klasztor po francusku. Mówi, jak się czyta, to jest jedna wielka modlitwa. I się uspokajam, bo jak przynosisz mi komunię, ojcze Julianie, to proszę, żebym nie płakała, bo jak Karol Charles umierał, to mówił Bert, że ten boku. Bardzo cię kocham.
Tak, to no ale to piękna słowa. Śmierć, ojcze.
Tak.
Ojcze.
Przeżyli 80 lat ze sobą.
Tak, ojej. Dziękuję bardzo. Proszę pozostać przy telefonie. Teraz, jeżeli radiosłuchacze zechcą rozmawiać z nami, to podaję telefony. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj z ojcem Julianem Piotrem Ilwickim, karmelitą, który na co dzień pracuje we Francji, na południu Francji, w diecezji Fréjus-Toulon. A teraz jest w Polsce. Rozmawiamy na temat niewidzialnego klasztoru Jana Pawła II. Rozmowa właściwie trudna, proszę ojca, bo jak tu rozmawiać o cierpieniu, tak? Jak tu pół godziny o cierpieniu, to jest właśnie. A jak wiemy, że jest to i tak wielka tajemnica, prawda?
Tak.
Nasze telefony, drodzy Państwo, 56 655 23 55, drugi telefon 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy 48 56 655 23 33, 655 23 66, Przypomnę, że mamy możliwość rozmawiania z ojcem Julianem Ilwickim, karmelitą. Ojciec wspomniał, już czekamy na Państwa telefony oczywiście. Tak? Ojciec wspomniał już, że w Polsce jest przecież sporo różnych tak zwanych organizacji pozarządowych albo wspólnot, w których właściwie idea takiego wspierania się jest podobna jak w klasztorze. Ojciec już wymienił i cichych pracowników krzyża, i apostolstwo chorych. Za chwileczkę może będziemy kontynuować, ale jest telefon. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Lucyna i dzwonię, aby się podzielić drżeniem w głosie, bo w 2011 roku miałam takie problemy osobiste i usłyszałam o klasztorze niewidzialnym. Zapisałam się. Od księdza Cioka czy Ciaka dostałam taką legitymację.
Ojciec, książeczkę. Tak,
z Poznania. Ojciec karmelita. I wtedy bardzo się modliłam o tą trudną sprawę, ale w 2012 roku zachorowałam na nowotwora, mając już tę książeczkę i tą legitymację, i niewidzialny klasztor zamówiłam i znalazłam się w szpitalu na sali pooperacyjnej i tymi modlitwami modliłyśmy się z dziewczynką, bo to na onkologii leżałyśmy. Mm-hmm. I z tymi paniami się modliłyśmy przez prawie cały tydzień pobytu razem. I proszę sobie wyobrazić, że moja ta sprawa taka i osobista, inna, o którą się tak modliłam, nie odzyskałam, ale uzyskałam zdrowie i cały czas dzieliłam się z tymi kobietami na sali pooperacyjnej, jak warto się oddawać cierpienie za innych, ponieważ wszystkie byłyśmy chore i do dziś już minęło 10 lat, jak już jestem po operacji nowotworu, żyję. Mam różne cierpienia, ale staram się, tak jak ojciec powiedział, ofiarować. Teraz ofiaruję o ustanie wojny na Ukrainie, dla ludzi, których spotykam, mimo że sama jestem osobą starszą i też schorowaną, to umiem dzielić się tym, że pomodlę się za ciebie. I z tej inicjatywy, proszę pani Basiu i ojcze, postanowiłyśmy założyć parafii świętego Mateusza w Olsztynie codzienną modlitwę po mszy porannej, różańcową. I tam różni ludzie składają prośby do tej naszej jakby wspólnoty różańcowej. I także chciałam bardzo podziękować za ten niewidzialny klasztor, że umiemy po prostu modlić nie tylko za siebie, ale za wszystkich ludzi cierpiących. Bardzo dziękuję, pozdrawiam z Panem
Bogiem. To piękne świadectwo.
Inspiracją był klasztor niewidzialny.
Tak, klasztor niewidzialny.
Ale pani taką misjonarką również była w szpitalu, to niezwykle.
Tak, nawet też pani Basiu, nawet pielęgniarki wchodziły na salę. A co powie pani, jak w kościele, bo się modliłyśmy tak. Także bardzo dziękuję, proszę ojca i pani Barbaro, dziękuję serdecznie.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Bardzo. Proszę ojca, proszę, chciałby się ojciec odnieść do tego telefonu? Ojcze Julianie.
Tak, mój stryj tam również w Olsztynie długi czas działał i odwiedzał nieustannie różne starsze osoby z Komunią Świętą i też był moim takim, krótko mówiąc, inspiratorem w duszpasterstwie. Zawsze wspominam, przeżył 60 lat w kapłaństwie, tak. Przeżył całą wojnę, wyzwolony z obozu niemieckiego przez Amerykanów, skończył seminarium w Paryżu. Miałem okazję spotykać jego kolegów. Z jednym z Bydgoszczy rodem jechaliśmy do Lidzie i kiedy on nie mógł być święcony, ponieważ był tak schorowany, tam go gestapo skatowało śmiertelnie, prosił siostrę, chyba Celina to była, przeorysza klasztoru w Lidzie, o modlitwę. I po jakimś czasie choroby jego znikły, zapomnieli przełożeni, że jest niezdolny, wyświęcili na subdiakona, na diakona, na kapłana, ksiądz Zdzisław.
Tak,
już świętej
dziękuję.
Pamięci.
Dziękuję. Ojcze, odbieramy telefon. Halo?
Halo?
Halo, słuchamy.
Słuchamy.
Halo. Dzień dobry, moje imię Jarosław, szczęść Boże.
Szczęść Boże, czy pan radio wyłączył, bo słyszałam siebie w radiu? Proszę wyłączyć radio, jeżeli można.
Dobrze.
Tak?
Już wyłączę.
Tak. Prosimy
pana.
Mnie?
Tak.
Tak. Moje imię Jarosław, szczęść Boże. Notabene przed chwilą słuchałem Państwa audycji. Zadzwoniłem ze względu na to, że moja żona umarła 2 miesiące temu. Była Francuską. Mieszkaliśmy w Polsce. Miała na imię Letycja. I powiem Państwu szczerze, że notabene pochodziła z bardzo ateistycznej rodziny. Jak się spotkaliśmy po wielu trudach, sama właściwie siebie przyjęła chrzest, mając 37 lat. Później zaczęły się, że tak powiem, dopełnienia innych sakramentów. Powiem tak, że właśnie rok temu, półtora roku temu zachorowała na raka. W tej chwili zmarła 2 miesiące temu, natomiast podczas cierpienia, bo miałem hospicjum domowe w domu, całkowicie ofiarowała swój ból za rodzinę we Francji, za całą rodzinę ateistyczną i powiem szczerze, że trudno mi było na to patrzeć, na to jej cierpienie, natomiast akceptowałem wolę Boga. Mieszkaliśmy długo w Polsce, bo już ponad 10 lat. Powiem na dodatek tego, że sam jestem lekarzem, który praktykuje 22 lata. Natomiast żona całkowicie cierpienie, które przyjmowała je z uśmiechem, z pewną radością i wszystko ofiarowała Bogu za całą rodzinę we Francji. Ponieważ jak mi często mówiła, bardzo często mi mówiła: Jarek, wolę cierpieć tu i wolę, żeby moja rodzina we Francji była zbawiona, chociaż nie poznali Boga. Ja się modlę za nich i oddaję całkowicie ból i to cierpienie za nich. Powiem szczerze, że nawet do takiej sytuacji doszło, że w stanie terminalnym ona odmówiła całkowicie morfiny i nie chciała przyjmować żadnych już leków. Powiedziała, że całkowicie ten ból, to męczeństwo ofiarowuje za swoją rodzinę. Nie ukrywam, że podczas do końca praktycznie modliła się na różańcu. I jak modliła się w domu na różańcu przed krzyżem, przed Najświętszym Sercem Jezusa, Najświętszym Sercem Matki Bożej, Niepokalanym Sercem Maryi, po prostu w momencie, kiedy kończyła każdą praktycznie tajemnicę różańca, czy to była tajemnica radosna, czy bolesna, to po prostu ból wzmagał się tak niesamowicie, po prostu jakby ta ciemna siła, ten demon jeszcze bardziej atakował za to, że ofiaruje ten ból za swoich rodziców. Można by powiedzieć, że takim owocem tego cierpienia było, że już w trakcie choroby nowotworowej, która trwała półtora roku, jej brat zaczął się nawracać, zaczął nosić cudowny medalik. Dla niej to było ogromnym pocieszeniem. A nie ukrywam, że i największym jej marzeniem było, aby jej rodzice byli na mszy świętej. I pamiętam, jak na miesiąc przed śmiercią dzwoniłem do Francji, prosiłem, żeby najbliższa rodzina przyjechała do Polski, bo widziałem, że to już mogą być ostatnie chwile żony. Żona już była wtedy oddychała przy pomocy maszyny. Codziennie przyjmowała komunię świętą, przychodził szafarz. I pamiętam, powiedziała, jak rodzice przyjechali, to było przed uroczystością Jezusa, Króla Wszystkich Narodów. Rodzice przyjechali na 4 dni wraz z siostrą i bratem, żeby się pożegnać z nią przed śmiercią. I powiedziała do mnie: Jarek, marzeniem jest moim, żeby iść na mszę świętą. Przyszedł szafarz, podana została komunia święta. Jak została podana komunia święta o godzinie 8, powiedziała mi: Jarek, może mi się uda pójść na mszę świętą. I o godzinie 10:30 kazała mi się odłączyć od koncentratora tlenu. Powiedziała: ubierz mnie. Zawiozłem ją do kościoła, włącznie z rodzicami i z bratem i siostrą. No i oczywiście ja jako mąż i moja mała córeczka byliśmy na mszy świętej. Byliśmy na mszy świętej i z ogromnym bólem, bez pomocy w oddychaniu, że tak powiem, przystąpiła do komunii świętej. I jak gdyby jej marzenie się spełniło, mówię, zaufała tak Bogu, że jeszcze odchodząc w domu powiedziała: Jarek, zaufaj Bogu. Ja ufam całkowicie Jezusowi i Bogu i naprawdę nie musisz się o mnie martwić. Ja będę zawsze przy tobie. I ostatnimi słowami było: Jarek, kocham cię. I odeszła na moich rękach, oddała ostatnie tchnienie. Natomiast to słowo zaufaj Bogu, zaufaj Bogu, zaufaj Bogu. Notabene nasza, jej walka, że tak powiem, o dostąpienie tych sakramentów, o przyjęcie wszystkich sakramentów, i chrztu, i bierzmowania, i naszego małżeństwa, była po prostu katorgą. Nie ukrywam, że jednak dopiero wtedy odczułem tą walkę duchową, która rozgrywała się o moją duszę, o jej duszę, czy o duszę rodzin. Natomiast jako lekarz też nie ukrywam, że trudno mi było się pogodzić, kiedy moja żona Letycja odmawiała nawet przyjęcia leków przeciwbólowych, ofiarowując ten cały ból za swoją rodzinę i za rodzinę we Francji i tu w Polsce, o nawrócenie i o zbawienie ich. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję,
to takie
bardzo
krótkie świadectwo. Nawiązałem specjalnie, bo słyszałem, że ojciec we Francji mieszkał, moja żona też jest Francuską. Nie ukrywam też, że trudno mi jest w tej chwili pogodzić się z tą śmiercią żony, i ponieważ no, wychowuję samotnie w tej chwili 5-letnią córkę i córka też widziała śmierć matki, rzucała się na jej ciało, nie dała mi ubrać matki, jak trzeba było wyprowadzić z domu. No niemniej te słowa mojej żony Letycji, że tak powiem, no ciągle biją mi w uchu: zaufaj Bogu, zaufaj Bogu, zaufaj Bogu, mimo że sam nie ukrywam, że odczuwam pewien mały bunt, dlaczego Jezus akurat podjął taką decyzję, no czy tak, Bóg, żeby ją zabrać w momencie, kiedy się nawróciła.
Pan dobrze wie, że to jest zrozumiała reakcja Pana, to musi, tak. Proszę Panie Jarosławie, ja nie jestem w stanie nic powiedzieć na to Pana świadectwo. Mogę tylko bardzo, bardzo mocno podziękować, a oddam głos Ojcu. Może Ojciec jakoś tak odniesie się do Pana.
Dziękuję serdecznie. Życzę szczęść Boże. Pozdrawiam całe Radio Maryję.
Jak córeczka ma na imię?
Córka? Córka ma na imię Akira. Ma 5 lat.
Akira?
Akira, tak. To żona wybrała jeszcze przed śmiercią. Natomiast powiem jeszcze jedno świadectwo. Akira Wiktoria, przepraszam, córka. Powiem jeszcze jedno świadectwo. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo ja tu oczywiście, proszę mnie nie odebrać, nie muszę udowadniać, nie chcę się tym chwalić. Natomiast w momencie, kiedy żona zachorowała i przyjęła pierwszą chemię, to nie ukrywajmy, że u mnie w domu akurat mała ikona Matki Bożej szybko spełniającej prośby, ponieważ ja się bardzo mocno modliłem za żonę. W zasadzie klęczałem dzień i noc przy łożu żony przez prawie rok i prosiłem Boga o uzdrowienie. Niemniej ta ikona płakała. Płakała, pojawiły się łzy oleiste. No miałem taką nadzieję, że Bóg może uzdrowić żonę, że zostawi ją, no jednak no, była podjęta decyzja inna i żona zmarła 22 grudnia, tuż przed Wigilią 2022 roku. Ale to świadectwo daje głównie, że tak zaufała Bogu i tak mocno, i zawsze mi mówiła: Jarek, ja wolę cierpieć tu, niż cierpieć tam. To jest tylko brama. I umierała w pewien sposób z uśmiechem na twarzy, praktycznie godząc się z tą śmiercią, mimo że mnie do dziś jest trudno pogodzić się z jej odejść.
Tak. Panie Jarosławie, panie doktorze, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo.
A jeszcze przepraszam, jedno świadectwo takie powiem na temat jeszcze jedno. W momencie, kiedy żona przyjmowała chemię, pierwszą i drugą, i praktycznie nie mogła spożywać żadnych pokarmów, praktycznie no nic nie przyjmowała, nawet wody nie mogła pić, ponieważ była to woda w postaci, wodę odczuwała, jakby piła szkło. Dodawaliśmy wody egzorcyzmowanej, bo jeździliśmy do Góry Kalwarii, do Marianów, na mszę o uzdrowienie, i w momencie, kiedy dolewaliśmy wody egzorcyzmowanej, w tym momencie autentycznie żona mogła przełykać i mogła cokolwiek pić. To jest takie krótkie świadectwo, ale mówię, warto, żeby osoby słyszały.
Tak.
Dziękuję jeszcze raz serdecznie.
Dziękuję.
Pozdrawiam
bardzo
Radio Maryję i Bóg zapłać za wszystko.
Bóg zapłać, panie Jarosławie. Pozdrawiamy pana i całą pana rodzinę. Ojcze, czy ojciec?
Znam ileś osób, które też tak jak
żona pana Jarosława, cierpieli bez żadnych środków zmierzających bóle. Moja babcia specjalnie ofiarowała podczas operacji ostróg na piętach i innej operacji swojej też. I znam sporo osób, które w ten sposób chcą i tak, święty Jan od Krzyża. On cierpiał, ofiarował, żadnych środków nie brał, nie wiem czy były wtedy, ale przeżywał to w pokoju.
Tak, ojcze, bardzo dziękuję. Ja niemniej jestem bardzo tak, nie wiem, nie jestem w stanie nic powiedzieć do jakoś do tego, co pan dopowiedzieć to już w ogóle powiedzieć w świetle tego, co pan powiedział, panie Jarosławie. Myślę, że wiele osób, którzy teraz słuchają, które słuchają tej audycji, na pewno za pana i za pana córeczkę jakoś westchną.
Bardzo, a my te owoce zbieramy, tak. Leticji, bo są młode dziewczyny, teraz 15-letnie, zaczęły przychodzić, żeby je przygotować do chrztu, do Komunii Świętej, do bierzmowania, bo w szkole odkryły, że jednak chrześcijaństwo to jest coś żywego. Również taka pustelnica, którą poznałem, Maria od Ducha Świętego, która była nauczycielką matematyki, w 36 roku swego życia, zdaje się, spotkała Yves Congar, sławny, wspaniały
teolog, tak.
Teolog dominikański, ją ochrzcił w Strasburgu. Pan Jezus jej się objawił w bibliotece, tam chodziła czytać bajki, legendy, myślała, że Pan Jezus to gnomy leśne, Zeus czy Apollon. I powiedział Pan Jezus, nie, ja jestem Bóg żywy. Tutaj masz ten kościół, zajmij się nim. I mówi, nie wiedział, Pan Jezus wiedział, że mówi do mnie, kto nic nie wie, ale etapami mnie prowadzi. I teraz ona żyje w takiej kaplicy Notre Dame des Peluques, wybudowanej, zadbanej, w skrajnym ubóstwie, bo jest mniszką dominikańską, ale wybrała ten charakter życia,
tak.
Całkowitego zawierzenia. I piękną pracę doktorską napisał Jan Piotr Malicki, Zawierzyć miłosierdziu Bożemu, porównując świętą Tereskę, świętą Faustynę, ich zawierzenie i to właśnie w stylu Jana Pawła II, bo on to wypracował, też to słownictwo zawierzenia, zaufania, zdania się.
Tak, ojcze, bardzo dziękuję. Jeżeli jest jakiś jeszcze telefon, to odbierzemy. Halo? Halo? Halo, słuchamy panu. Halo? Na wieki wieków, amen. Ale nie słyszę, nie słychać, proszę pani, nie wiem, musi pani do...
Halo?
Do słuchawki proszę mówić.
Halo, do słuchawki.
Niestety nie możemy odebrać tego telefonu. Bardzo prosimy, jeżeli ktoś chce rozmawiać z nami, to musi wyłączyć radio, bo jest to duży problem z połączeniem, z porozumieniem się właściwie. Drodzy Państwo, mogą Państwo jeszcze przez chwileczkę jeszcze mogą Państwo z nami rozmawiać, około 4 minut. Ojciec właśnie odbiera telefon. Ale ja słyszę pogłos od telefonu, który już nie słyszę. Halo, słucham.
Halo,
tak,
halo.
Słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam krótko powiedzieć o cudzie, jaki dokonał się w naszej rodzinie przez ojca świętego Jana Pawła II na naszym ojcu, który miał raka złośliwego, a lekarze stwierdzili, że trzeba zabrać ojca do domu, bo w domu się łatwiej umiera. W nocy jednej, której pilnowałam ojca, a boleści wyrzucały go z łóżka, modliłam się, przyszła mi na myśl taka myśl, że po prostu... Może poproszę Ojca Świętego, żeby on się wstąpił za mojego ojca, żeby ustały te boleści straszne. No i napisałam list do Ojca Świętego Jana Pawła II. Wcale nie musiałam długo czekać. Przyszedł listonosz, przynosi mi list od Ojca Świętego z Watykanu. I za przyczynę Ojca Świętego na... bo żaden z lekarzy już nie dawał życia mojemu ojcu. Tak jak powiedziałam, łatwiej się umiera w rodzinie. A ten list, gdy przyszedł, nastąpiło cudowne pozdrowienie. I ojciec, który był w agonii, odzyskiwał pomału, pomału, ale odzyskiwał siłę.
Proszę pani, bardzo pani dziękujemy za to świadectwo, ale bardzo, bardzo słaba słyszalność jest i ja tu w studiu słabo słyszę i myślę, że radiosłuchacze jeszcze większy mają problem ze słuchaniem. Bardzo pani dziękujemy za to świadectwo. Ojcze, kończymy nasze spotkanie i wobec tego bardzo prosimy. Bardzo prosimy o odniesienie się może do tego telefonu. Ojcze Julianie?
Tak, słucham.
Nie wiem, czy ojciec słyszał to świadectwo pani. Słyszę w telefonie jakieś odgłosy, inne zupełnie.
Ja jestem na dworcu, ja zaraz odjeżdżam z Gdańska do Warszawy. Jestem na peronie. Ale mogę powiedzieć jeszcze tyle, że naszym pociągiem do Boga jest zawsze zawierzenie w stylu Jana Pawła II,
tak,
który całe swoje życie właściwie nam darował jako przez Maryję, jako...
Ojcze, dziękujemy bardzo za tę puentę. I nie zdawałam sobie sprawy, że ojciec w tym czasie wyjeżdża właśnie do Warszawy. Dziękuję bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego życzę ojcu na tę posługę we Francji. Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom, którzy telefonowali do radia, włączyli się w tę audycję, ale którzy słuchali tej audycji, księdzu Mariuszowi Sokołowskiemu Chrystusowcowi, który z nami w tej audycji jest i będzie do wieczora z Państwem. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Za tydzień zapraszam do słuchania audycji, bowiem będziemy mówić o terapii mowy, inaczej o terapii jąkania się. Bardzo serdecznie zapraszam na tę audycję. Wszystkim życzę pięknego tygodnia. Rozpoczyna się post. Będzie środa popielcowa. Myślę, że to jest taki dzień dla nas, dla wielu z nas bardzo znaczący. A przypomnę jeszcze, że w tym tygodniu modlimy się szczególnie o trzeźwość, o naszą trzeźwość po prostu. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.